Sfałszowali czy nie sfałszowali? Cała Polska dyskutuje, wpadając w pułapkę, którą kiedyś założył na nią Jarosław Kaczyński. Dzisiaj o tym, jak to było z tymi wyborami, czy trzeba ponownie przeliczyć głosy i co w ogóle ta dyskusja o sfałszowaniu wyborów znaczy dla Polski. Zapraszam na 25. odcinek Prawem i Rozumem. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Prawem i Rozumem, głosu Radykalnego Centrum w Waszym domu. Dziękuję jak zawsze wszystkim patronom, których ostatnio bardzo przybyło, z czego się cieszę, bo zawsze cieszy mnie to, kiedy coraz więcej ludzi popiera ideę, którą próbuję rozwijać w tym programie, w tych audycjach, czyli właśnie ideę Radykalnego Centrum. Takiego spojrzenia na sprawy polskie, która nie skłania się ani ku jednej, ani ku drugiej skrajności, ani ku prawicy, ani ku lewicy, tylko próbuje ze wszystkiego, co ludzie robią, z całego wysiłku w życiu publicznym, wybrać to, co najlepsze. Dziękuję Wam serdecznie za to wsparcie. Dzięki Wam ten program może powstawać, jest produkowany, jest dystrybuowany. Dzięki Wam mogę realizować nowe pomysły techniczne. Chcę zapowiedzieć, nie bójcie się, to będzie poważne konto, ale przyszedł czas na to, żeby założyć konto na TikToku. Nie będę tańczył, nie będę śpiewał, obiecuję, ale postaram się w godny sposób, odpowiedni dla mojego wieku, znaleźć formułę dla przekazywania takich myśli, które także dla ludzi młodych mogą być interesujące. Trzymajcie kciuki. Dzisiaj w wideofelietonie chcę głównie miejsce poświęcić tej dyskusji o sfałszowaniu wyborów, bo uważam, że jest ona groźna. Na pytanie, czy sfałszowali, odpowiadam nie, nie sfałszowali, ale myśl o tym, że sfałszowali, wydaje się bardzo dobra dla utulenia żalu tych, którzy mają ten żal, że przegrali. To jest taka sama myśl, która przyświecała Polakom w roku 2016, kiedy prawie przeszliśmy na szczyt piłkarskiej Europy. Gdyby tylko Błaszczykowski trafił tego karnego. I wtedy, kiedy go nie trafił, kiedy ten karny w meczu z Portugalią został obroniony, to także pojawiały się takie głosy. Może jednak ten bramkarz wyszedł za szybko, może dałoby się unieważnić. Trzeba unieważnić, żebyśmy mieli w pewnym sensie wytłumaczenie, że to nie nasza wina, że przegraliśmy. Czasami jest tak, że to nasza wina. Jednej strony albo drugiej, że przegrała. I mówienie o tym, że ktoś sfałszował, że trzeba powtórzyć, szkodzi instytucjom, szkodzi Polsce. Dzisiaj o tym w wideofelietonie będę mówił, ale najpierw chcę jeszcze krótko wrócić do poprzedniego filmu, ponieważ powiedziałem tam na początku, ale także w trakcie, że uważam, że wybór Karola Nawrockiego na prezydenta Polski jest złym wyborem. I to oczywiście odbiło się w tym sensie echem, że ludzie z prawej strony, którzy także mnie słuchają i których serdecznie pozdrawiam, powiedzieli, jest pan stronniczy. Nie może pan tak powiedzieć, no bo wtedy nie jest już pan w centrum. Nie, no jestem w centrum. To, że się jest w centrum, nie oznacza, że trzeba mówić nieprawdę albo nie trzeba mówić tego, co się myśli. Dlaczego uważam, że Karol Nawrocki będzie prawdopodobnie złym prezydentem, bo ludzie zawsze mają szansę? Myślę, że jest co najmniej kilka powodów. Po pierwsze, to jest jego przeszłość. Nie chce mieć prezydenta, który może być szantażowany. Te historie dotyczące kawalerki, te historie dotyczące hotelu Grand, to są historie, może jeszcze inne, o których ludzie mówią, to są historie w tym sensie przerażające, że nie wiem na pewno, czy nagle z zaułka nie wyjdzie ktoś, kto będzie pociągał za sznurki i prezydent mojego kraju będzie musiał tańczyć tak, jak on będzie chciał. Dlatego prezydent jak cesarz powinien być czystszy niż łza. Powinien być bez zarzutu z tego właśnie powodu, nie dlatego, że troszczymy się o jego prywatną moralność, tylko że on podejmuje ważne decyzje i chcielibyśmy mieć pewność, że podejmuje je na podstawie swojego sumienia, a nie na podstawie strachu na przykład. Drugi powód to to, że nie zostaną ukarane osoby, które zniszczyły polskie sądownictwo, które zniszczyły niezależność sędziów, które zniszczyły Trybunał Konstytucyjny, KRS, Sąd Najwyższy. I tu znowu, uwierzcie mi, nie jestem stronniczy. Oczywiście ja byłem po jednej ze stron, która broniła tych instytucji, ale uważam, że ludzie będący w centrum, zwłaszcza w radykalnym centrum, muszą bronić państwa i muszą bronić instytucji. Nic dobrego z tego rozwalenia naszego państwa nie wyszło. W związku z tym osoby, które do tego dopuściły, powinny być ukarane. Wydaje mi się, że z prezydentem Nawrockim to nie będzie możliwe, a to zachęci innych, żeby to robili. I wreszcie jeszcze jedna rzecz, a może nawet dwie. Wydaje mi się, że prezydent Nawrocki może być bardziej konfliktowy niż prezydent Duda. To jest jego pierwsza kadencja. W polityce przyszedł znikąd i na razie nie ma żadnego dorobku. W związku z tym będzie musiał się wykazać wobec swoich mocodawców. Będzie musiał pokazać, że walczy, że niszczy, bo to jest najłatwiejszy sposób wykazania się. Zwłaszcza, że prezydent oprócz weta i oprócz mieszania w pewnym sensie rządowi w jego działaniach, wiele u nas kompetencji nie ma. To oznacza, że Polska będzie sparaliżowana kłótnią, że będzie sparaliżowana walką i to nie wróży nam dobrze. I wreszcie ostatni powód to to, że my moim zdaniem teraz, kiedy jesteśmy zagrożeni ze strony wschodniej i kiedy trochę świat się wali jednak, potrzebujemy mądrego dyplomaty, a nie boksera, przepraszam. Mówię tutaj troszeczkę może złośliwie pod adresem Karola Nawrockiego, bo przecież to jest inteligentny, wykształcony człowiek, ale jednak jest to fighter. Jest to osoba, która pełniąc wcześniej swoje stanowiska szefa IPN-u pokazała, że no nie jest po to, żeby rozmawiać, nie jest po to, żeby się układać, tylko jest po to, żeby oskarżać, po to, żeby wracać do dawnych, niezabliźnionych ran. Bardzo trudno się robi politykę i bardzo trudno się prowadzi negocjacje, jeżeli chce się budować sojusze, jeżeli w tym wszystkim jest się agresywnym, jeżeli w tym wszystkim ma się w sobie żal. Po prostu niektóre rzeczy trzeba schować do kieszeni, jeżeli chce się być skutecznym. Polska potrzebuje skutecznej negocjacji, a nie izolacji. Obawiam się, że niestety może to, co nas spotkało w czasie wyborów, doprowadzić jednak do izolacji. Chciałem w ten sposób wytłumaczyć, moim zdaniem to są obiektywne powody. Oczywiście możecie mieć swoje własne, nadzieje, natomiast z niektórymi z nich moim zdaniem trudno dyskutować, na przykład z tym pierwszym, o trupach w szafie, które ktoś może wyciągnąć. Po prostu trudno, bo to są fakty, które gdzieś tam istnieją, gdzieś mają potwierdzenie, nawet przez samego kandydata, te udziały w ustawkach, które wymagały zaangażowania w społeczność, która z prawem i z legalnością nie zawsze ma dużo wspólnego, gdzieś tam za nim się ciągną, w związku z tym trzeba o tym myśleć. To tyle wprowadzenia, a teraz zaczynamy wideofelieton o domniemanych fałszerstwach w wyborach.
Audio felieton.
No właśnie, zapytałem, sfałszowali czy nie sfałszowali? Moim zdaniem nie sfałszowali. Mówię o tym dlatego, że ta dyskusja jest bardzo szeroka. Dyskutujemy, ludzie przysyłają informacje o tym, że pomylono głosy Trzaskowskiego i Nawrockiego, że te, które zostały oddane na pana Rafała, zostały przypisane panu Karolowi. I w sposób oczywisty pojawia się w nas strach. A może jednak był przekręt? Co z tą aplikacją pana Mateckiego, która sprawdzała zaświadczenia, które pozwalały głosować? Jest doniesienie do ABW, że może tam się zdarzały jakieś problemy. Wiadomo, kiedy dzieje się coś, co jest nam trudno przyjąć, na przykład przegrana naszego kandydata w wyborach, no to wtedy mamy takie myślenie w głowie, które niestety przybliża nas do myślenia spiskowego. Chcemy jakiegoś wytłumaczenia, no bo przecież to nie może być tak, że my albo nasz kandydat popełniliśmy błędy, bo przecież jesteśmy dobrzy, jesteśmy fajni, więc na pewno za tym stało coś innego. To jest to samo myślenie, ta sama teoria spiskowa, jeżeli nie ma na nią dowodów oczywiście, która stała za Smoleńskiem, no przecież nie może być tak, że tyle ludzi zginęło. Coś za tym musiało stać, jacyś szatani musieli być tam czynni. Nie, nieraz po prostu jest to wypadek będący efektem nieostrożności, nieraz brawury, nieraz głupoty, a nieraz wszystkich tych rzeczy naraz. Nasz umysł potrzebuje takich wyjaśnień, potrzebuje uzasadnień, zwłaszcza jeżeli one nas usprawiedliwiają. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że to twierdzenie o sfałszowaniu wyborów pojawia się bardzo, bardzo mocno. Pojawia się na platformie X. Jedną z głównych osób, która je promuje, jest Roman Giertych, który bada wszystkie nieprawidłowości, który zbiera informacje, ma do tego prawo. Chcę wyraźnie oddzielić dwie kwestie, o których dzisiaj będę mówił. Nieprawidłowości wyborcze. One się zdarzają i każdy ma prawo je podnosić i każdy ma prawo je przedstawiać. Natomiast czym innym jest mówienie, że w przypadku jednego, dwóch, trzech naruszeń zasad ktoś wyprowadza tezę o całościowym przekręcie i o tym, że wybory powinny zostać unieważnione. To nie jest to samo. To nie jest to samo, bo czym innym jest powiedzenie, że mechanizm w niektórych elementach nie zadziałał, a czym innym powiedzenie, że mechanizm jest do kitu. To tak samo jak z demokracją, ona nieraz nie działa, ale to nie znaczy, że trzeba ją wyrzucić do kosza. Powiem dzisiaj i podam wam powody, 5 powodów, dla których głoszenie tezy o całościowym sfałszowaniu wyborów jest zabójcze dla demokracji. Więc chciałbym was bardzo zachęcić do tego, żebyście zgłaszali wszystkie nieprawidłowości, żebyście je zgłaszali w formie protestów do sądu, chociaż z tym sądem, o czym też dzisiaj powiem, jest oczywiście różnie. Ale zwróćcie uwagę, że kwestie tych nieprawidłowości badają także niezależne media. I to te, które trudno jest posądzić o to, że sprzyjają PiS-owi czy prezydentowi Nawrockiemu. Na przykład Onet, który przecież go bardzo mocno krytykował, przeprowadził taką analizę, pokazał, że były te nieprawidłowości, ale jednocześnie pokazał, że one są kroplą w morzu jeżeli wziąć pod uwagę różnicę głosów, która występowała między Karolem Nawrockim a Rafałem Trzaskowskim. Więc nieprawidłowości były, trzeba je zgłaszać, trzeba je badać. Natomiast daleka stąd droga do tego, żeby powiedzieć, że całościowo wybory są nieważne, że były oszustwem, że ukradziono nam prezydenta, bo i takie sformułowania się pojawiają. Dlaczego tak jest? Zanim powiem jeszcze, to pewna historia. Słuchajcie, moim zdaniem to gadanie o fałszowaniu wyborów to jest pewnego rodzaju kolejna trucizna, którą w krew, w żyły Polaków wstrzyknął Jarosław Kaczyński. Ja mam wielkie pretensje do tego polityka, którego oczywiście wielu ludzi szanuje i ma do tego prawo. O to, że jest to człowiek, który niszczy polską duszę. To znaczy on pokazuje i chce przekonać nas wszystkich, że co najmniej połowa z nas to zdrajcy, to oszuści, to złodzieje i w związku z tym, że oni nie zasługują na miano Polaków. I to jest oczywiście widoczne w tej narracji około smoleńskowej, która trwa, trwa i trwa, mimo tego, że ta wielka tragedia zdarzyła się przecież 15 lat temu, w której ciągle mówi się, ktoś zdradził, ktoś zabił, na kimś trzeba się zemścić. To jest, i chcę to z całą mocą powiedzieć, narracja postfaszystowska. To jest pewne odbicie takiej narracji, w którym zawsze jest kozioł ofiarny, zawsze jest winny i cały naród powinien się skupić na jego odnalezieniu i zlinczowaniu. Tym się to niestety kończy, nawet jeżeli nie dochodzi do takich sytuacji, to jest ta trucizna, która wnika w nasze umysły i w nasze serce. I problem z Kaczyńskim jest taki, że to on jako pierwszy, jeżeli dobrze pamiętam, w roku 2014, kiedy liczenie głosów w wyborach samorządowych, które PiS przegrał, trwało zbyt długo, podniósł tę tezę, że wybory zostały sfałszowane. Że tak długo liczono, aż wygrał ten, kto miał wygrać. Nie było żadnych dowodów na to. Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła pewne nieprawidłowości, ale nie stwierdziła tego, że wybory były przekręcone, że ktoś ukradł zwycięstwo Kaczyńskiemu. Ale ta narracja została. Posłowie tej partii grzmieli, że Polacy nie mogą ufać urnom, w związku z tym zaczęli kwestionować całościowy system. I teraz niestety obecnie ta strona, która uważa się za prodemokratyczną i propraworządnościową, kiedy sama przegrała wybory, jakby naśladuje, papuguje to, co robi PiS i to, co robi Kaczyński. Mówi, sfałszowali, ukradli nam prezydenturę. Takie głosy pojawiły się już poprzednio, kiedy przegrał Rafał Trzaskowski z prezydentem Dudą. No i wtedy jeszcze ktoś mógł powiedzieć, no dobrze, to była kontrola nad wyborami prowadzona przez PiS, bo to było w tym czasie, kiedy oni rządzili. Ale teraz, kiedy kontrolę nad tym wszystkim, nad całą administracją ma Koalicja Obywatelska, czy wydaje się naprawdę, że uzasadnione jest twierdzenie o sfałszowaniu? Tak jak mówię, moim zdaniem nie. Pewne dowody na to, że nieprawidłowości były, ale nie, że cały system został tutaj właśnie zniszczony, ukradziony, pokazały niezależne media. Jest co najmniej 5 powodów, dla których głoszenie takiej tezy, spiskowej tezy o sfałszowaniu, przekręceniu, ukradzeniu wyborów jest szkodliwe dla demokracji. Po pierwsze, to buduje nieufność dla instytucji. To pokazuje, że instytucje nie działają tak jak trzeba, demokratyczne, wyborcze, że komisja wyborcza nie działa tak jak i ta mała, i ta duża, że nie działają podmioty odpowiedzialne za kontrolę nad wyborami. Brak zaufania do państwa nigdy nie jest dobry dla władzy liberalnej. Zawsze powoduje, że populiści wygrywają. To oni mówią, to państwo nie działa, to państwo trzeba naprawić, dajcie nam władzę, najlepiej jedyno władztwo, żebyśmy mogli to zrobić zdecydowanie. To jest sytuacja, w której ludzie nie będą chodzić na wybory ostatecznie, bo stwierdzą, że i tak nie ma sensu, bo jakby nie zagłosowali, to ktoś to przekręci. Więc mówienie o tym, że wybory zostały sfałszowane, to jest cios w samo serce demokracji, no bo to oznacza, że nie warto na nie chodzić. Demokracja to jest taki ustrój, jak mówią niektóre definicje, w którym można bezpiecznie przegrać, a po jakimś czasie wrócić do władzy. A jeżeli ktoś myśli, że nie może, że jak przegrał, to już nigdy nie wygra, dlatego że każde następne wybory będą oszukańcze, to co mu zostaje? No właściwie trzeba zacząć wojnę, wziąć widły i iść na stolicę. No bo po co iść do urny, jeżeli ktoś i tak, ten kto będzie liczył głosy, jest ważniejszy i te wybory przekręci. To jest to ryzyko, że jeżeli strona prodemokratyczna będzie głosiła bezpodstawne, spiskowe twierdzenia o przekręceniu wyborów, o tym, że one były oszukańcze, nie miały sensu, to być może dla wielu ludzi rzeczywiście przestaną mieć sens. I wtedy zamiast demokracji będziemy mieli agresję. Drugi powód to właśnie ta agresja i radykalizacja. Z tego braku zaufania rodzi się poczucie, że właściwie to już nie siła głosu, cokolwiek znaczy, ale tylko głos siły. Widzieliśmy to w Stanach Zjednoczonych w 2020 roku, gdzie populista, Trump, wróg demokracji, powiedział, że ukradli mu wybory, że on ich nie przegrał, że je wygrał i że wszyscy go oszukali. Pamiętacie, co się wtedy stało? ludzie ruszyli na Kapitol. Zaatakowali parlament swojego kraju, weszli do środka. Było to niezwykle groźne. Była to rezurekcja po prostu. Była to rewolucja jakaś. Był to atak na swoje własne państwo. Tak działają ludzie. Ten człowiek, moim zdaniem, w tym działaniu absolutnie szalony, przekonał ich, że powinni to zrobić i to zrobili. To prowadzi do rzeczy absolutnie nieakceptowalnej w demokracji, bo zamiast rozmawiać, zaczynamy właśnie iść ze sobą na noże. I tak jest źle, i tak jest wielka polaryzacja, w związku z tym radykalizowanie i mówienie oszukali, więc trzeba ich osądzić, przekręcili, ukradli, więc trzeba złodziei znaleźć i ich karać, to są emocje, w które bardzo łatwo popadamy. Nie dajmy się temu zwieść, bo to nie jest sytuacja dobra ani dla nas, ani dla demokracji. Trzeci powód, dla którego twierdzenie, że wybory zostały sfałszowane i szerzenie teorii spiskowej mimo dowodów, że nie zostały w całości, mimo nieprawidłowości sfałszowane, to coś, co nazwałbym fałszywym komfortem. Normalnie po przegranej w wyborach, którą przyjmuje się i akceptuje, człowiek powinien usiąść i zastanowić się, co było źle. Może błędy w kampanii, może niezauważenie pewnych zmian społecznych, o których mówiłem ostatnio, może niezrozumienie emocji ludzkich. Tymczasem, kiedy ma się wytłumaczenie, ukradli, sfałszowali, to właściwie nie ma się nad czym zastanawiać, bo my nic złego nie zrobiliśmy, prawda? My byliśmy w porządku. I to daje fałszywy komfort, no bo to powoduje, że my nie musimy żadnej analizy przeprowadzić, bo przecież nie my jesteśmy winni. Tak zawsze działają teorie spiskowe. Tak działała teoria spiskowa w sprawie Smoleńska. To nie błędy w locie, w nadzorze nad tym lotem, w decyzji o tym, czy zawrócić, zdecydowało o katastrofie, tylko zamach. To jest bardzo wygodne, to działa na emocje. I dlatego teorie spiskowe są tak popularne, że dla nich nie liczą się fakty, tylko właśnie odczucia. One się zgadzają z odczuciami, no i wtedy tym gorzej dla faktów. Ludzie zamiast literatury faktu wolą literaturę piękną i w niej się zanurzają i w niej znajdują ten właśnie komfort. Ale wybory, polityka, życie publiczne nie jest od komfortu. Jest od tego, żeby ludzie analizowali swoje działania i żeby bronili swoich wartości lepiej, skuteczniej. A jak nie przeprowadzą żadnej analizy, no to jak mają bronić tych wartości? Czwarty powód jest trochę związany z kwestiami prawnymi, ale także bardzo ważny. Mianowicie, jeżeli ciągle głosi się tezę o tym, że wybory są fałszowane, to wtedy istnieje taka tendencja do tego, żeby je mocniej regulować. I widzieliśmy kilkakrotnie w Polsce takie działania ze strony PiS-u, który mówił, ponieważ jest ryzyko sfałszowania wyborów, bo jak wiadomo, ono jest ogromne i prawie zawsze one są fałszowane, trzeba wprowadzić dodatkowe ograniczenia. Była jakaś dyskusja na temat filmowania pracy komisji, na temat filmowania głosowania, kamer, tego w jaki sposób można dostarczać te informacje, czyli zwiększenia kontroli nad wyborami. Czyli paradoksalnie można powiedzieć, zwiększenie kontroli nad wyborami może nieraz prowadzić do utrudnienia w tych wyborach, na przykład do ograniczenia możliwości głosowania ludzi, którzy głosują za granicą albo na podstawie zaświadczeń. Mieliście taki przykład w czasie tych wyborów. Tak zwana apka, czy aplikacja pana Mateckiego, która sprawdzała te zaświadczenia i to, czy ktoś nie głosuje dwa razy, no była, jak rozumiem, w intencji po to, żeby bronić przed sfałszowaniem. Żeby bronić tych wyborów przed sfałszowaniem, ale jednocześnie mogła być używana do tego, żeby ludziom ograniczyć możliwość głosowania. No bo właśnie i błąd na przykład, albo nadużycie mogło powodować, że ktoś z zaświadczeniem ważnym, kto jeszcze nie głosował, nie mógł głosować. I oczywiście to jest apka, prywatne urządzenie, czy prywatna rzecz używana przez jakieś tam podmioty. Ale jeżeli będziemy tę narrację na temat fałszowania wyborów spiskową tak rozpowszechniać, no to jeżeli PiS wróci do władzy, no to dlaczego nie wprowadzić dodatkowych ograniczeń? Takie sytuacje miały miejsce na świecie, że ten strach przed fałszowaniem tak naprawdę ograniczał możliwości wyborcze i to powodowało, że zamiast promować demokrację, zwijano demokrację, ograniczano ją. O tym też trzeba pamiętać i historia regulacji prawnych o tym pamięta. Dlatego to jest kolejny powód, dla którego nie ma sensu, wydaje mi się, bez dowodów, bez jasnych dowodów na totalne, całościowe sfałszowanie wyborów podnosić tej tezy. I wreszcie teza ostatnia, mianowicie delegitymizacja tego, który został wybrany. Wiecie, oczywiście ja rozumiem, że Karol Nawrocki nie może być, czy nie musi być waszym prezydentem. Ja też nawet dzisiaj mówiłem o tym, że uważam, że ma niezwykle małe szanse na tym, żeby być żeby być prezydentem dobrym. Ale sytuacja, w której wybiera się kogoś i kiedy ludzie, nasi współobywatele w ogromnych liczbach, ponad 10 milionów, poszli i głosowali na tego człowieka, no to teraz odbieranie mu całkowite legitymacji do tego, żeby prowadził swoją politykę, jest tak naprawdę odbieraniem legitymacji tym ludziom. No mówienie, że oni nie wybrali go, że on nie może reprezentować ani Polski, ani ich, bo jest przecież fałszywy, bo wyszedł ze sfałszowania. To jest bardzo złe. Była kiedyś taka świetna tradycja w Stanach Zjednoczonych. Ona niestety już się skończyła wraz z Trumpem, że kiedy kandydat, który przegrywał wybory, przemawiał i uznawał zwycięstwo swojego kontrkandydata, to mówił do ludzi, do swoich wyborców, poprzyjcie go, niech to będzie wspólny prezydent. Bo wiedział, jak bardzo groźny jest rozłam w społeczeństwie. Jak bardzo groźne jest kwestionowanie tego, ty nie jesteś prezydentem, bo ono się odbije czkawką za 5 lat, kiedy druga strona wygra. I w ten sposób demokracja umiera. Dlatego, że żadne wybory nie mogą być uznane za uczciwe i żadne nie mogą być uznane za takie, które legitymizują tego, kto w nich wygrywa. To więc jest tych 5 powodów, wydaje mi się, że one są wystarczające. Ja nie mówię, jeszcze raz podkreślam, że nie macie podnosić uwag co do wyborów. Są protesty, można je zgłaszać. Powinno się zgłaszać do niezależnego sądu. Nie mamy takiego sądu. To PiS zniszczył to sądownictwo, powołał Izbę Kontroli, która nie jest prawdziwym sądem i trudno jest wierzyć w to, że ona te protesty rozpatrzy. Ale mamy niezależne media i one poprzez swoje analizy, poprzez swoje badanie stwierdzają, nie doszło do sfałszowania. W związku z tym nie ma powodów, żeby tę myśl taką właśnie spiskową podkreślać. Nie róbcie tego. Jak powiedziałem, to zagraża demokracji i to powoduje, że demokracja jest słabsza zamiast być mocniejszą. W związku z tym na pytanie, czy sfałszowali, zanim odpowiecie tak, oczywiście, to nie jest prezydent, to były nieważne wybory, głęboko się zastanówcie, czy tak naprawdę nie gracie w grę, którą chce grać z wami Jarosław Kaczyński, to jest gra na osłabienie demokracji, na osłabienie instytucji, na powodowanie nieufności, na delegitymizację władzy. To nie są dobre kierunki, dlatego nie powinniśmy w tę stronę absolutnie iść.
Sanatorium chorych myśli.
Dzisiaj w sanatorium chorych myśli myśl zdrowa. Myśl zaczerpnięta z mądrości ludu. Podobno jest to przysłowie tureckie, do którego zaraz przejdę, ale najpierw kontekst, który jest dla mnie bardzo smutny. Jak być może słyszeliście, niedawno pan prezydent Duda w jednym ze swoich przemówień dopuścił się rzeczy absolutnie haniebnej. Mianowicie, mówiąc o sądownictwie, mówiąc o oczyszczeniu sędziów, zaczął, i mówię to z ogromnym wstydem jako obywatel Polski, przedrzeźniać, niestety jak przedszkolak, 94-letniego profesora Strzembosza, byłego prezesa Sądu Najwyższego, który kiedyś wygłosił pewną tezę dotyczącą tego, że środowisko sędziowskie się samo oczyści. To jest dla mnie bardzo smutne, bo ja obserwuję prezydenta Dudę od oczywiście długiego czasu, od 10 lat. I zastanawiam się, jak to jest możliwe, że osoba z wykształceniem, osoba z doktoratem, prawnik na tak wysokim stanowisku, tak często zachowuje się tak niedojrzale. To widać w wielu jego działaniach, no w tym słynnym wywiadzie, kiedy mówi musisz być silny, musisz być silny. Ostatnio w wywiadzie w Kanale Zero, gdzie w jakiś taki teatralny, przesadzony sposób zadaje pytania. No i widać w tej sytuacji, kiedy on, głowa państwa, najjaśniejszej Rzeczypospolitej, przedrzeźnia głos znanego, bardzo oddanego Polsce i wybitnego prawnika, naśladując ten głos, tak jak mówię, jakby był kimś, kto występuje w jakimś słabym stand-upie. To jest strasznie dla mnie smutne, jak powiedziałem. Tak nie może być. Tak niestety nie może być. I w pewnym sensie z niechęcią mówię o tym przysłowiu, które kiedyś właśnie przeczytałem, zdaje się tureckim, które brzmi w sposób następujący. Kiedy klaun wprowadza się do pałacu, nie staje się królem. To pałac staje się cyrkiem. Zostawiam was z tą myślą, mimo że ona jest smutna. Po to, żeby zrozumieć, wydaje mi się, że tu nie ma o czym gadać, że jeżeli ktoś chce być głową państwa, jeżeli ktoś chce być prezydentem, to musi rozumieć, że on reprezentuje nas wszystkich. Polska nie chce przedrzeźniać profesora Strzembosza. Polska nie chce robić dziwnych min. Rzeczpospolita Polska jest zbyt wielkim i godnym krajem, żeby bawić się w jakieś przedszkolne przepychanki. Jeżeli prezydent tak często mówi, ja jako prezydent, ja jako przedstawiciel najwyższy Rzeczypospolitej robię to i to i to, to dlaczego nie myśli o tym wtedy, kiedy przedrzeźnia profesora Strzembosza, kiedy robi te dziwne zachowania, które bardziej pasują nastolatkowi niż głowie państwa? Czy wtedy nie reprezentuje Polski? Czy wtedy nie myśli, że reprezentuje Polskę? A powinien. Niestety nasza demokracja jest krucha. Ma tylko 30 lat, trochę więcej. To znaczy, że potrzebujemy ludzi, którzy podkreślają powagę tych instytucji. Nie ludzi, którzy robią z nich pośmiewisko. Potrzebujemy ludzi, którzy spowodują, że będzie się chciało żyć w takim państwie, kochać taką ojczyznę i być dumnym z jej przedstawicieli, a nie się za nich wstydzić. Żeby to zrobić, musimy dużo zmienić. Między innymi nie możemy tych instytucji osłabiać, o tym dzisiaj mówiłem w wideofelietonie, no ale przede wszystkim musimy wybierać ludzi, którzy w taki sposób się nie zachowują, żeby z pałacu nie robili cyrku.
Prawem i rozumem.
Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie, w którym dyskutowaliśmy przede wszystkim o tym, czy sfałszowano te wybory, czy nie. I odpowiedź moim zdaniem jest taka: nie. Dowody zebrane przez niezależne media wskazują, że mimo nieprawidłowości ludzie powiedzieli, kogo chcą mieć za prezydenta. I nawet jeżeli komuś z nas to się nie podoba, to jeżeli chcemy demokracji, jesteśmy winni szacunek tej decyzji, bo jesteśmy winni szacunek tym ludziom. Jednocześnie szerzenie spiskowej teorii dziejów dotyczącej tego, że ktoś ukradł prezydenta jednej stronie, jak dzisiaj mówiłem, daje co najmniej 5 niebezpieczeństw, 5 ryzyk dla osłabienia demokracji, które są niepotrzebne, dlatego że, jak mówiłem, nasza demokracja i tak jest wystarczająco słaba. Nie róbcie tego. Składajcie protesty, zgłaszajcie uwagi, mimo że ten sąd, czy niby sąd, który ma to rozstrzygnąć, co jest także działaniem ze strony PiS, nic tutaj za bardzo nie może zrobić. O tym pewnie porozmawiamy jeszcze osobno. Ale nie osłabiajcie demokracji i nie dajcie się wpuścić w kanał, w który chce was wpuścić Jarosław Kaczyński. Nie grajcie w jego grę. Jeżeli mamy dowody, możemy twierdzić, że były nieprawidłowości. Niestety nie mamy dowodów na to, że całościowo te wybory zostały sfałszowane. Dziękuję wam za dzisiaj. Dziękuję patronom za wsparcie. Wasze nazwiska są wymienione pod tym filmem. Zachęcam wszystkich, którym leży na sercu idea racjonalnej polityki Radykalnego Centrum, o to, żeby wsparli te komunikacje. I zapraszam już dzisiaj na następny, 26. odcinek. Do zobaczenia.